Waleru.
Czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski.
Konrad Mielnik. Zapraszamy. Witamy pięknie. Już się witaliśmy w nowym roku, ale witamy się jeszcze raz, składając Państwu najserdeczniejsze życzenia. No i powracamy do tematu, który rozpoczęliśmy tydzień temu. Korupcja. Temat bardzo szeroki. Tak szeroki, jak różne są tej korupcji formy.
Tak. Ja przypomnę, że opowiadając o, no głównie XVIII-wiecznych obyczajach, zwyczajach politycznych, wydarzeniach tej epoki, zwłaszcza tych, które zostały odnotowane przez kronikarzy, pamiętnikarzy, w końcu nasza audycja to Silva Rerum. Nie mogliśmy uniknąć, i to bardzo szybko, tematu wszechobecnej korupcji. Mówiliśmy o Sejmie, mówiliśmy o sejmikach. I na Sejmie byli skorumpowani posłowie.
No na sejmikach także?
No, sejmiki to wręcz była arena korupcji. Oczywiście rozumianej zupełnie inaczej. To nie było wręczanie sakiewek pełnych złota. To było po prostu goszczenie tej, nazwijmy to, hołoty szlacheckiej, która za bigos, pieczeń i napoje jak najbardziej alkoholowe była gotowa głosować tak jak patron, czyli przywódca tego domu, tej grupy życzył sobie.
No tak, no musimy pamiętać, że to był czas, w którym nie każdy, kto nosił szablę i był szlachcicem, żył godnie.
Mieliśmy do czynienia z taką szczególną sytuacją, że z jednej strony prawa polityczne miała cała szlachta. Cała szlachta, poczynając od najwyższych sfer, od dygnitarzy państwowych, po tych szaraczków, którzy dawno potracili majątki. Oni de facto nie mieli często nic, bądź prawie nic. Żyli takim życiem jak chłopi. No, niemniej ciągle posiadali te prawa polityczne. Oczywiście w każdym kraju i w każdym systemie to byłaby grupa, którą bardzo łatwo skorumpować. I tak również było przez właściwie, można powiedzieć, stulecia w Polsce i doprowadziło do kompletnego wynaturzenia systemu politycznego. Tak? Kiedy głosowania na sejmikach, a przypomnijmy, że na sejmikach w przeciwieństwie do Sejmu Walnego nie obowiązywało liberum veto, się głosowało jednak na ogół większością głosów. No ale to jest temat osobny, o tym już mówiliśmy, jeszcze do tego wrócimy. Tutaj warto powiedzieć jeszcze o paru rzeczach. Nie tylko ta korupcja była powszechna, ale ona była tolerowana. Dramat polega właśnie może na tym, że powoli elity państwa przyzwyczajały się do tego, że z jednej strony składamy przysięgę, że żadnych wziątków, kubanów i tak dalej brać nie będziemy, z drugiej strony większość, no oczywiście nie wszyscy, to nigdy nie jest tak, że wszyscy ulegają tej demoralizacji, ale jednak większość na przykład posłów na Sejm była gotowa za takie czy inne ustosunkowanie się do przedkładanych projektów jakieś tam korzyści przyjąć. Tu oni nie mieli z tym problemu. Drugi problem natomiast, o którym warto tutaj powiedzieć, to jest zupełnie inne niż dzisiaj rozumienie kwestii konfliktu interesów, czy tego, co dzisiaj nazywamy nepotyzmem, tak? W owym czasie, kiedy no, jakiś tam wielki pan swojego syna czy synów przysposabiając do działalności publicznej, na przykład forował na jakieś stanowisko, tak? Czy powodował, że w bardzo młodym wieku, taki młodzian, tam nie wiem, kończył 16 lat, a jego ojciec wyprosił u króla dla niego stanowisko, funkcję, no oczywiście tytularną, ale jednak generała. No to była kompletna fikcja. No i to był czysty nepotyzm. Natomiast to uchodziło, nikt nie miał z tym problemu.
Gdyby tak to porównać do chociażby ziemi, to można powiedzieć, że było to zwyczajowe prawo przez zasiedzenie.
Zasiedzenie tutaj miało miejsce w wielu sferach. Tak?
No więc właśnie, również korupcja przyjęta jako no, coś normalnego.
Tak, przy czym my mówimy w naszych audycjach głównie o obyczajach XVIII-wiecznych, ale zawsze w takich sytuacjach przypomina mi się wiek XVII, no i ten nieszczęsny rok 1648, początek wszystkich nieszczęść Rzeczypospolitej, czyli powstanie Chmielnickiego. No i tam, dla przypomnienia, była przecież na Ukrainie Armia Polska. Ona nie była jakaś bardzo potężna, bardzo silna, no niemniej była. w samych początkach powstania Chmielnicki nie miał aż takich znowu wielkich sił. To było dosłownie parę tysięcy Kozaków, parę tysięcy Tatarów, no bo tam nastąpiło to takie zjednoczenie tych dotychczasowych wrogów. Oni ciągnęli naprzeciwko wojskom polskim i wtedy hetman Mikołaj Potocki popełnił straszliwy błąd. Podzielił swoją armię, tak? Ona i tak nie była wielka, a on jeszcze ją podzielił na dwie części i pchnął do przodu w takiej awangardzie zdecydowanie mniejszą grupę, częściowo piechoty, pod dowództwem, i tu dochodzimy do nepotyzmu, swojego syna Stefana Potockiego, młodego bardzo jeszcze człowieka, bez doświadczenia militarnego, natomiast samo to, że był synem hetmana, niejako go predystynowało do tego, żeby dowodził armią. Skończyło to się bardzo źle. Stefan Potocki nie potrafił dowodzić, bitwa pod Żółtymi Wodami została przegrana, Stefan Potocki przeszedł jakoś tam do panteonu polskiego, gdyż zmarł w wyniku ran odniesionych w tej bitwie. Nawiasem mówiąc, legenda mówi, że zmarł w ramionach Stefana Czarnieckiego, czyli jeszcze wówczas nie hetmana, jeszcze nawet nie dowódcy. On był takim doradcą tego młodzika, który formalnie dowodził. Oczywiście miano pretensje do Mikołaja Potockiego za całą tę kampanię, za to, że dał się pokonać, że nie stawił oporu Kozakom wcześniej. Natomiast jakby nikt jakoś szczególnie nie podkreślał tego, że podzielił armię i połowę oddał swojemu synowi. To uchodziło za coś, no, takiego oczywistego. No komu miał oddać? No oddał synowi. I to jest kwestia pewnej mentalności, pewnej psychologii zbiorowej i zupełnie innego rozumienia przeróżnych zachowań.
Tak? No ale taka mentalność była i powiedzmy sobie szczerze, jak patrzymy w wieku XXI, bardzo często taka mentalność się również pojawia.
To jest bardzo silny instynkt, powiedziałbym. To nawet nie jest kwestia mentalności, tylko instynktu. W każdym bądź razie w różnych epokach, w różnych czasach na pewno różni możni panowie chcieli umościć drogę kariery swoim dzieciom. To jest zrozumiałe. Natomiast konflikt interesów bywał tutaj bardzo, bardzo częsty. Natomiast wróćmy do tej korupcji takiej rozumianej dosłownie. Tak? Czyli ja tobie, ty mnie, ja dostaję kieskę ze złotymi monetami, ty dostajesz na przykład takie głosowanie, jakie chciałeś, tak? Czyli kupowanie sobie głosów. I to, proszę państwa, kupowanie głosów poczynając od sejmiku, o czym mówiliśmy, po sejm walny, no ale również na przykład kupowanie sobie głosów w sądach. Jest takie zupełnie niezwykłe dzieło XVIII-wieczne, to są Diariusz życia mego Marcina Matuszewicza. Ten Matuszewicz, no, był taki dość bogaty szlachcic, wpływowy, on w powiecie brzeskim, brzesko-litewskim, czyli wiemy, to jest po prawej stronie rzeki Bug, obecnie na Białorusi. No niemniej w sumie ten Brześć jest bardzo blisko położony na przykład Warszawy, tak? Czyli tutaj związki z dworem, z sejmem były bardzo silne. I ten Marcin Matuszewicz odgrywał tam sporą rolę, również jako jurysta. Niezależnie od tego, że on był takim lokalnym politykiem, który rozgrywał bardzo często skomplikowane gry między domami magnackimi, no to był jeszcze po prostu prawnikiem. I jako jurysta służył zarówno wielkim panom, jak i swojej rodzinie. No i teraz przeczytam bez żadnego wstępu pewien fragment z jego pamiętników, skomentujemy to sobie później. Po tej komisji powróciłem znowu do Wilna, gdzie matka moja i siostra moja Kunegunda była, a jak się wyżej namieniło, że ten trybunał nie był chwalebny i że nasi adwersarze nisko swoje powpisywali aktoraty, tak oprócz Grabowskiego, sędziego Grodzkiego-Brzeskiego, który po śmierci Sapiechy, generała artylerii litewskiej, radby się był odrzekł remisy swojej z konsystorza Janowskiego do Trybunału Otrzymanej, wynaleźli pierwszy raz w Trybunale praktykowany sposób, że na tych kartach w rejestrach trybunalskich, które niewiele placu zajmowały, a omiłki na nich pozapisywane były, aktoraty swoje wyżej daleko powpisywali. Tak dalece, że nazajutrz przywołane adwersarzów alias napaśników naszych aktoraty przeciwko nam być mogły. No tu no, tak. Domaga się to komentarza, prawda? Trudno dzisiaj zrozumieć, o co chodzi. Trzeba rozumieć sens słowa aktorat. Aktorat w owym czasie, w owym języku znaczyło tyle, co pozew. To był pozew. Mówimy tutaj o sprawach cywilnych oczywiście.
No tak.
W ogóle, kiedy mówimy o tym sądownictwie szlacheckim, XVIII-wiecznym, no to w zasadzie 90% spraw to były sprawy cywilne. To były na ogół spory o jakieś tam dobra, świadczenia, długi, tak czy inaczej o pewne ewidentne korzyści materialne. Tutaj cała gra toczyła się o to, że zaczęły się te sądy trybunalskie, no i nasz bohater był przekonany, że te jego sprawy to będą kiedyś tam kiedyś, za 2, 3, 4 tygodnie. To się wszystko bardzo wolno toczyło, bardzo długo trwało. Tymczasem przeciwnicy chytrze spowodowali wpisanie ich wcześniej, czyli raptem zaskoczenia, następnego dnia już sprawa miała być rozpatrywana, kiedy Matuszewicz w ogóle był do tego nie przygotowany. Co on robi? Nie spodziewając się takowego podstępku, do żadnej sprawy nie mieliśmy gotowości, trzeba się było dać kondemnować. Sytuacja była taka, że skoro on nie był przygotowany, nie był w stanie podjąć, że tak powiem, tej akcji prawnej, to mógł się nie stawić. Jeżeli by się nie stawił, to byłby kondemnowany, czyli uznany za winnego pod nieobecność. Czyli sprawa byłaby w niejakim zawieszeniu, ale z tym odium, które na nim wisi. Westchnąwszy do Pana Boga, pobiegłem do przyjaciół Zabiełły, marszałka Kowieńskiego, którzy wiadomi byli o afekcie jego dla mnie. Pobiegłem do Radoszyńskiego, niegdyś faworyta hetmana Pocieja, a potem to tumfaka Pocieja nieboszczyka, strażnika wielkiego, wielkiego księstwa litewskiego. A jak był Radoszyński zawsze ekspensowny i pieniędzy potrzebny, tak z tych pieniędzy, które miałem na drogę lunewilską, dałem mu czerwonych złotych 15. Pobiegłem do Turczynowicza patrona, wielkiej konsideracji człowieka w trybunale, dałem mu także oferencję. Biegałem wszędzie, gdzie mogłem, wszystkich suplikując o promocję. Tak tedy nazajutrz wniesiono od nas o ten podstępek wpisania pod omyłkami przeciwnych nam aktoratów i lację do trybunału. Była długa i żwawa namowa, przecież po trzykrotnym kreskowaniu się skasowano te nowo wpisane aktoraty i jeszcze atendentów tych spraw nam przeciwnych pokarano. To jest od każdego aktoratu nowo wpisanego kazano do skrzynki trybunalskiej in instanti zapłacić po 100 zł polskich. Wytłumaczmy, co się stało.
No
tak?
Właśnie, bo ja jestem pełen podziwu dla umiejętności czytania tego języka, no, przez ciebie.
Piękny język, skażony trochę łaciną. Tutaj jeszcze nie tak bardzo, to są pojedyncze słowa. No niemniej ten język prawniczy ówczesny, no, był w całości z łaciny. Co się stało? No stało się to, że on przekupił sędziów. Tak? Biegał od jednego do drugiego, dawał im te oferencje, tak? A że ten jeden z nich był pieniędzy potrzebny, no oni wszyscy byli pieniędzy potrzebni,
no tak.
Więc on po prostu opłacił, no pewnie nie wszystkich, ale iluś tam spośród tych sędziów, dzięki czemu po trzech głosowaniach uzyskał oddalenie tych niekorzystnych dla siebie pozwów, czyli czyste przekupstwo. Tu jeszcze dodajmy, on tu mówi o tym, że z sumy lunewilskiej. Wyjaśnię, o co chodzi. On jest jeszcze bardzo młody. To są początki kariery Matuszewicza, on ma może 20 lat. I padła taka propozycja, żeby on się udał do Lunéville pod Paryżem, gdzie istniała taka szkoła rycerska dla wyższej szlachty europejskiej. Miał na to jakieś tam przeznaczone fundusze, oszczędzał te pieniądze, no ale tu w tak dramatycznej sytuacji musiał część tych pieniędzy puścić na przekupstwo, zwyczajnie i po prostu. I powiedzmy od razu, nigdy do tego Lunéville nie pojechał. Pozostał przy polskich trybunałach. Więc to jest przykład, co się działo w sądach. Jak się czyta, to jest ogromne dzieło, bo te pamiętniki Matuszewicza to są takie 2 tomy po 500 stron, więc to naprawdę wiele miesięcy czytania. I to jest gąszcz nieustannych tego rodzaju akcji, tak? Czyli jak ma stawać jakaś sprawa, to jedna strona przekupuje, druga strona przekupuje, niektórzy sędziowie biorą i od jednych, i od drugich, niektórzy biorą gotówkę, a inni, ci bardziej no, dumni, czy bogatsi z domu, no to nie przyjmują wziątków, ale przyjmują na przykład gościnę. To jak kto kogo potraktuje, też jest szalenie ważne. Powtarzam, 1000 stron bez żadnej refleksji. Czyli, krótko mówiąc, Marcin Matuszewicz, który z czasem dochrapie się nawet funkcji senatorskiej, gdyż zostanie kasztelanem brzeskim, nie ma najmniejszego problemu z tym. Tak? To jest dla nich coś zwyczajnego, coś oczywistego. No gdzieś tam oczywiście na końcu ci sędziowie, no to przecież to są mądrzy ludzie, oni będą głosowali zgodnie z sumieniem, no ale trzeba ich jakoś nastawić do tego, to ich sumienie trzeba jakoś podreperować, więc tak czy inaczej ta korupcja jest absolutnie powszechna. No ale tu mówimy o jednym trybunale. Tymczasem, no proszę państwa, niestety to samo dzieje się na Sejmie. Wiemy, że Sejmy były zrywane. Z biegiem lat, od właśnie tej połowy XVII wieku aż do końca Rzeczypospolitej, coraz więcej sejmów, coraz częściej sejmy były zrywane. No oczywiście byli mądrzy ludzie, którzy to widzieli, którzy na różne sposoby próbowali pracować nad tym, żeby ten stan rzeczy zmienić. Tutaj takim ważnym bardzo dziełem było O skutecznym radsposobie Konarskiego. I w tym oto dziele on między innymi zanotował taką relację o zerwaniu Sejmu 1732 roku, która no jakby pochodzi od nie tyle nawet świadka, co winowajcy, człowieka, który do tego doprowadził, który tam po jakimś czasie, no jednak zdjęty wyrzutami sumienia, składa taką relację. Tutaj dodam, że tu chodziło o banalne sprawy, o nominację. Kto zostanie hetmanem, ponieważ sytuacja się układała niekorzystnie, więc jakaś tam grupa postanowiła zerwać Sejm. No i ten autor tej relacji podjął się zadania znalezienia posła, który się zgodzi za pieniądze, oczywiście, zerwać Sejm. Noc całą po Nowym Świecie, po Szolcu, po Wielopolu, po Nalewkach, po Pradze zjeździłem. Nikt lepiej jak ja na ten czas esencji warszawskiego nie skosztował błota. Szukałem, który by się tak wielkiego mógł podjąć dzieła. Mówiłem przeszło ze 30, którzy mi się zdawali potrzebniejszymi posłami. Dawałem czerwonych złoty 1000, którym z kieszeni chciał liczyć. A sekurowałem aż do 3000 czerwonych złotych, bo miał plenipotencję na to, że je za 2 godziny doliczę. Mówimy o sumie 3000 czerwonych złotych. No to już były naprawdę
duże pieniądze.
To właściwie za to można było chyba już w owym czasie wieś kupić. Tutaj trzeba dodać, że były złoty polski, tak? I złoty czerwony. To nie było to samo. Czerwony złoty to był taki pieniądz ze złota najwyższej próby, tak? Czyli taki jeden czerwony złoty to był wart w różnych czasach różnie, ale nawet około 3,5 zwykłego złotego. Więc trzeba by tę sumę jeszcze pomnożyć. No, nasz bohater tam błądzi po tej Warszawie całą noc, nikogo nie może znaleźć, no i właśnie. Gdym był znowu przed Farą w takowych rozpaczach, postrzegam wysługłego panicza. Para za nim czelatki, zda mi się, żem go widział w izbie. Zaprasza go gdzieś tam do jakiejś traktierni, już jest ranek, na gdańską, podkreślmy, wódkę, no bo to była wyjątkowa atrakcja. No i tam zaczyna go urabiać, czyli idzie o zgubę ojczyzny, idzie o salwowanie nas wszystkich. Trzeba ten Sejm niegodziwy i niebezpieczny koniecznie zerwać. Nie masz człeka, który by tej nie widział potrzeby, ale bojaźń jakaś wszystkich obleciała posłów. Ja w waszej mości pana fizjonomii za pierwszym razem, jakem tylko miał honor widzieć go w izbie, w oczach i na czole jego coś heroicznego postrzegłem. I przysięgam, że mi ta myśl o waszej mości panu przepadła. Ten będzie Achillesem. Ten jeden może swego czasu w największej potrzebie salwować ojczyznę. Na co ten poseł odpowiada? To prawda, że czasu nie masz, lecz panowie obiecują wiele, aby chudego pachołka narazić, a potem, jak mu wiemy, każą wyszczwać albo wypchnąć z pokoju. Ja sam widzę rzetelnie nieochybną potrzebę i 100 000 racji tego sejmu zerwania. Ale potem wiesz, waszmość pan, co za sekwele idą za takim hazardem. Czyli zaczyna się dopominać o pieniądze.
No tak.
Jest to bardzo ciekawy tekst, ale ja już skrócę, żebyśmy zdążyli w tym odcinku opowiedzieć, co się stało. Krótko mówiąc, wreszcie on wycisnął z siebie między zębami sumę, no że to ze 300 czerwonych złotych musi kosztować. Czyli proszę państwa, na początku 3000, poseł chce tylko 300. Nasz bohater się tak ucieszył, że sięgnął za pazuchę, gdzie miał te rulony z monetami i te rulony mu się wysypały. Ten zobaczył, że tych pieniędzy jest znacznie więcej. Więc szybko nasz przekupujący powiedział, no to 400. Dobrze, tamten się zgodził. Czyli już na początku on oszczędził 600 czerwonych złotych, a na dobrą sprawę nawet 2600, bo to była ta maksymalna suma, do której mógł dojść. Wszystko zostało obgadane, panowie się rozstali, ale przekupiony poseł dogania naszego bohatera pod kolumną Zygmunta i pyta, a jakąż dam rację protestacji mojej? Nie bardzo jest pretekst, żeby ten sejm zerwać. Ale nie w ciemię bity bohater odpowiada. Mów wasząś pan tak, ponieważ prawo każe na pierwszym dniu marszałka obrać, a my już przeciw oczywistemu prawu kilka niedziel na tej trawimy elekcji, o zgwałcenia prawa tego protestując się wychodzę. Repetował mój mołojec kilka razy me słowa, ale nigdy nie mógł trafić do końca. I powiedział, że to jest przydłuższa oracja, trzeba by ją skrócić. No, krótko mówiąc, odbyła się długa nauka, czyli wbito temu młodzieńcowi w głowę to zdanie. No i skończyło się to, proszę państwa, tak jak przypuszczamy. Wykrzyczał to swoje zdanie, wcześniej schowawszy do kieszeni 400 czerwonych złotych i uciekł. Sejm został zerwany.